Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Filip. Proszę Państwa, ja w tej chwili będę Państwu referował drugą część artykułu, którą niejaki Paweł Kowalewski, ekonomista w Departamencie Operacji Krajowych NBP-u, napisał w Obserwatorze Finansowym. No, powiedziałbym, wart pac pałaca, a pałac paca. Czyli Obserwator Finansowy wart pana Kowalewskiego i vice versa. I ten artykuł brzmi: Ameryka Łacińska, Chiny, coraz większy pragmatyzm. No więc ja pana Kowalewskiego oceniłem jako lokaja amerykańskiego, co zresztą, jak myślę, w naszej współczesnej, bardzo współczesnej sytuacji, teraźniejszej, obecnej, to jakby cały rząd pisowski można uznać za lokajski. Poprzednie rządy PO-owskie można uznać za też lokajskie, tylko w stosunku do kogo innego. Wygląda na to, że Polacy jakoś nie potrafią nie być lokajami. No po prostu nie wychodzi im to. Ale na przykład lokajami byli Rosjanie. Później lokajami stali się, znaczy na przykład Polacy byli lokajami Rosjan. Oczywiście rządzący. A później rządzący byli lokajami Żydów. Proszę nie zapomnieć o tym, że Rothschild przyjechał do Warszawy i w 69 roku rozmawiał, znaczy w 88 roku rozmawiał z panem Jaruzelskim o filozofii wolnego rynku w Polsce. A więc po 89 roku to Żydzi przejęli, a żydowskie firmy przejęły Polskę i pan Mazowiecki, pan Balcerowicz i ta cała hołota była po prostu lokajami żydowskimi. A później było no, kilka ekip. Następnie przyszło PO i 8 lat lokajstwa w stosunku do Unii Europejskiej, do Berlina, do Rosji. No a teraz mamy kolejne lata lokajstwa w stosunku do żydostwa i do, znaczy to żydostwo, lokajstwo do żydostwa jest jakby niezmienne od 30 lat. A natomiast doszło lokajstwo amerykańskie w stosunku do Amerykanów. Właśnie ten człowiek wpisuje się w tą logikę lokajstwa, polskiego lokajstwa skierowanego na Stany Zjednoczone. I to niestety widać, słychać i czuć. No ale cóż. A pod tytuł Latynoska zmienność. Władze HLL musiały odczuć zmianę nastawienia niektórych nowych przywódców Ameryki Łacińskiej. Rządzący Argentyną Mauricio Macri zaraz po przejęciu steru w grudniu 2015 roku zawiesił kilka naprawdę bardzo ważnych projektów, które miały powstać za pieniądze płynące z Chin. Chodziło przede wszystkim o dwie duże zapory wodne w Patagonii, których budowa została zawieszona na skutek braku przejrzystości finansowej projektów oraz obaw dotyczących wpływu na środowisko. Chciałem zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Otóż, a w tym przypadku, w przypadku rządzącego Argentyną nowego szefa od 15 roku, ten widocznie pan, podobnie jak ostatnio rządzący Brazylią pan Bolsonaro, a mają inną koncepcję rozwoju, to znaczy oparcie się o Stany Zjednoczone. Powrót do opierania się o Stany Zjednoczone. I efekty tego są takie, jakie widzieliśmy na przykład w Birmie w roku 2011, kiedy wielką, gigantyczną budowę, zaawansowaną budowę wielkiej, gigantycznej elektrowni wodnej zatrzymano dokładnie z takich samych powodów. Dokładnie z takich samych. Ciekawe, prawda? Paręnaście tysięcy kilometrów różnice, wszędzie te same powody. Głównie wpływ budowy na środowisko. Jak to łatwo, prawda? Pamiętacie Państwo wszystkie hece ekoterrorystów w Polsce? Wszędzie to samo, ta sama pora. Tak. A brak przejrzystości finansowej. A kto to nad tą przejrzystością finansową miał czuwać? Argentyńczycy, czy może Eskimosi? No ale to wie pan, wiecie państwo, jak taki lokaj pisze artykuł, no to przecież musi mu się zgadzać teza, prawda? Wszystko z tezą musi się zgadzać. Dobra, to jest tak żałosne, że tak śmiesznie proste do udowodnienia, że to jest lokaj, że aż się dziwię, że mi się chce to robić. No ale... Cytuję dalej. Nowe i zyskujące coraz bardziej na popularności stanowisko w sprawie obecności Chin w tej części świata najlepiej ujął w swojej kampanii wyborczej rządzący dziś Brazylią Jair Bolsonaro. Jego zdaniem Chiny nie dokonują zakupów w Ameryce Łacińskiej, lecz wykupują Amerykę Łacińską. Jego wręcz ostentacyjne manifestowanie sojuszu z Waszyngtonem musi budzić niepokój Pekinu. No właśnie. A czy może... może jeszcze dalej. Szczególnie jeśli chodzi o deklaracje Bolsonaro zachęcające USA do budowy baz wojskowych w północnej części kraju. Może dlatego właśnie władze HRL tak mocno zaangażowały się w obronę i tak już słabej pozycji Nicolasa Maduro w Caracas. Proszę państwa, jak ktoś chce w dwóch, trzech, czterech zdaniach ująć historię kilkunastu lat, kilku państw Ameryki Południowej, no to już sami państwo wiecie, czym to się może skończyć. Tragedią. I właśnie tak się to stało tutaj. Jest oczywistą rzeczą, że pan prezydent Brazylii, Bolsonaro, istotnie jakby manifestuje sojusz z Waszyngtonem. A dlaczego? No bo chce się odróżnić od poprzedników. A widocznie uznał, że w ten sposób wygra. No i to mu się udało. A to jakby polityczna strona, prawda? Nic nadzwyczajnego. Natomiast zmiana jakby politycznego, ale i gospodarczego oparcia Chińczyków w Brazylii jest oczywiście istotne, bo to największy kraj Ameryki Południowej. Natomiast proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy. A Amerykanie, znaczy chodzi oczywiście o południowych Amerykanów, Brazylijczyków, ci wszyscy, którzy tam mieszkają. A proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że oni mają Amerykanów rzut beretem. Większy lub mniejszy, ale rzut beretem. Natomiast Chińczyków mają bardzo daleko. To raz. Poza tym Amerykanie, jak państwo wiecie nie od dzisiaj, bardzo chętnie używają Colta, prawda? Od zawsze. Ci chłopcy od pasania bydła, zwani kowbojami, zawsze lubili wyciągać. I tak już, tak było. Tak było z Amerykanami, tak jest z Amerykanami i tak pewnie będzie. Dopóki ktoś im nie odetnie tych rąk. Oby ktoś wreszcie to zrobił. Więc taki na przykład Bolsonaro, uważa, że skoro Chiny nie uważają za stosowne wyciągania pistoletu ani czegokolwiek, żadnej innej broni w żadnych przypadkach. Nie robią tego. Nie robiły, nie robią i nie będą robić. W związku z tym ten pan jakby poszedł po rozum do głowy, Amerykanie mogą zrobić u mnie co chcą, a Chińczycy mogą mi tylko sprzedać, co chcą. Ja ewentualnie będę mógł próbować u nich sprzedać, co będę uważał za stosowne, jak mi się uda. No ale nie ma równowagi, prawda? Nie ma równowagi. Amerykanie mogą natrzaskać po gębie pana Bolsonaro, natomiast Chińczycy nic nie mogą. Mogą zaproponować mu rozwiązania gospodarczy, to wszystko. Ale na pewno nie będą wprowadzali wojsk do jego kraju. No i to jest ta różnica. A poza tym chciałem zwrócić uwagę, że Brazylia Brazylijczykom, czy elitom brazylijskim nie podoba się to, co się dzieje w Caracas, w Wenezueli. No i chętnie by ci, którzy sympatyzują z Ameryką, chętnie by wprowadzili tam swoje na przykład wojska do tejże Wenezueli. Więc sytuacja wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności tych, które są na północy tego kontynentu, tej południowej części Ameryki, jest o tyle skomplikowana, że oni zdają sobie sprawę z tego, że Amerykanie być może niedługo przypłyną tutaj lotniskowcami albo przylecą Herkulesy, które przywiozą kilkanaście tysięcy Marines i oni się rozprawią, ci Marines rozprawią się ze wszystkimi, którzy myślą inaczej, bo to amerykański sposób myślenia. Więc przy takiej sytuacji Chiny nie bardzo mają szansę na konfrontowanie swoich możliwości w takim regionie świata. Dobra, cytuję. Jednak Chiny łatwo nie odpuszczą. Próbują angażować do współpracy nowe kraje, świadczy o tym łączenie kolejnych państw do projektu nowego jednolitego szlaku, między innymi Kostaryki, Urugwaju, Chile, Ekwadoru, Salwadoru, który został zmuszony do zerwania stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. Podobny manewr został zastosowany względem Republiki Dominikany. No więc ten lokajczyk amerykański nie bierze pod uwagę jednej rzeczy, że zarówno rząd, znaczy jakikolwiek rząd, który chce zacieśniać stosunki dyplomatyczne z Chinami, nie ma innego wyjścia. Tak jest od 1949 roku. Albo będzie współpracował z Tajwanem, albo będzie współpracował tylko z Tajwanem, albo będzie współpracował tylko z Chińską Republiką Ludową. Więc w związku z tym mówienie o tym, że ktokolwiek jest zmuszany, czy jest tak naciągane, jak to jest tylko możliwe. Po prostu nie musi przecież nawiązać stosunków dyplomatycznych z KRL. Nikt nie musi. No, nigdzie to nie jest napisane, że musi. Natomiast jeśli chce, no to musi rozwiązać stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. No i to proste, prawda? Tak, no ale to za trudne dla tego lokajczyka. A tutaj dużym. Nie są, cytuję dalej. Nie są to jednak potęgi gospodarcze. No nie są. A to kto jest? To ile jest tych potęg gospodarczych? Dlatego uwaga obserwatorów wydarzeń w Ameryce Łacińskiej koncentruje się na drugiej co do wielkości gospodarce kraju, Meksyku, gdzie wpływ Chin był do niedawna mocno ograniczony. Sytuacja uległa radykalnej zmianie po dojściu do władzy Andreasa Manuela Lopeza Obradora, nazywanego po prostu AMLO. W wielu wypowiedziach nowy prezydent Meksyku podkreślał potrzebę ułożenia dobrych stosunków z KRL-em. Flagowym projektem potwierdzającym realizację tej wizji ma być wybudowanie nowej, liczącej ponad 1500 km linii kolejowej, tak zwanego pociągu Majów. I za chwilę do tego wrócę. Ostatnie zdania. Dwa, AMLO daleki jest jednak od zacieśnienia sojuszu gospodarczego z Pekinem w taki sposób, jaki uczynił to niegdyś Hugo Chavez. AMLO nie zapomina, z kim sąsiaduje jego kraj na północy. Można odnieść wrażenie, że relacje między Chinami a Ameryką Łacińską, zaczyna cechować obustronny pragmatyzm. Tak, no więc właśnie powtarzanie tego słowa pragmatyzm zupełnie jest bez sensu. No ale... Otóż tak, chciałem to tak, a propos tego Meksyku, to wiadomość sprzed dwóch dni, jak Państwo wiecie, jest taka, iż pan prezydent Trump był tak niezwykle uprzejmy i powiedział Meksykowi, powiedział władzom Meksyku, że no jak wy tak postępujecie z emigrantami, to ja wam to ja wam nakładam na was cła. 5% co miesiąc. O 5% będą rosły co miesiąc. Cła dla was, dla Meksyku. To jest taka pokojowa, prawda? Taka sympatyczna, taka przyjacielska strona tej pokojowej polityki amerykańskiej w stosunku do Meksyku. No i teraz powiedzcie mi państwo, co ci biedni Meksykanie mają robić? No. Co oni mają robić? Jak na północy taki dupek mętny, bandyta, dupek, bandyta, polityczny bandyta, gospodarz, reaguje tak na swojego sąsiada. No to co mają robić ci biedni Meksykanie? Można wiedzieć? Tak. Więc Meksyk, a w ogóle sprawa Meksyku to wcale nie wygląda tak, jak ten pan tutaj pisze. Tak ten człowiek, bo pan to dużo powiedział. Tak jak ten człowiek tu pisze, albowiem ja sam pamiętam sprzed 2 czy 3 lat, kiedy Meksykanie zrezygnowali w obliczu ostrych nacisków amerykańskich z budowy szybkiej kolei właśnie w Meksyku. Nie pamiętam, jaka to była długość, ale to miało być takie dosyć spektakularne działanie chińskie w Meksyku i się wzięło i się skończyło. Także mili państwo, ja uważam, że gdyby tak pan Trump jeszcze porządził jedną kadencję, to tak a propos tych wszystkich państw Ameryki Łacińskiej. Gdyby tak pan Trump porządził jeszcze jedną kadencję, to może by było dobrze dla świata. Bo tak by cały świat znienawidził Amerykanów, że ja podejrzewam, trzeba było pozamykać wszystkie ambasady amerykańskie na całym świecie. Bo tak by było to znienawidzone, tak by były te ambasady atakowane. Jeszcze chwila i tak będzie. Więc, mili państwo, jeśli taki finał tego wszystkiego, jeśli ambasadzie Amerykanie przy pomocy pięści, bata i pistoletu, oczywiście dolarów, dzielili i rządzili Ameryką Południową od, już nie pamiętam, no, 100 lat to minimum, to już na pewno od powojnia. To jak sądzicie państwo, czy Amerykanie południowi łacińscy, nazwijmy ich w cudzysłowie, mogą mieć dość tych gangsterów z północy? Odnoszę wrażenie, że spokojnie mogą. I odnoszę wrażenie, że właśnie dlatego, że mieli i mają tak dość tych gangsterów z północy, tak łatwo Chińczykom było wejść w kontynent południowoamerykański. Myślę sobie, że teraz to wchodzenie w kontynent południowoamerykański będzie trudniejsze ze względu na wariata, który rezyduje w Białym Domu w Waszyngtonie. Ale jak powiedziałem, i dwie możliwości. Albo on będzie rezydował dłużej i wtedy Ameryka, i wtedy wszystkie ambasady amerykańskie w Ameryce Łacińskiej zostaną pozamykane, bo się będą bali, władze amerykańskie będą się bały o życie swoich ludzi, tych ambasadach, albo po prostu Chińczycy pokażą im dowodnie w ciągu najbliższego czasu, oczywiście to zajmie trochę czasu, że zadawanie się z bandytami, w tym przypadku amerykańskimi, nie ma żadnego sensu i skutkuje jedynie ranami. Na psyjce i na ciele. Że nie wspomnę o kieszeni. A jeszcze nikt nigdy i nigdzie nie naciął się na Chińczyków. Owszem, Chińczycy wielokrotnie nacięli się w różnych miejscach. Widzę Birma, ta zapora w Birmie, widzę różne inwestycje, które nie doszły w różnych miejscach świata do do łącznie z Polską, do jakby realizacji tylko dlatego, że interesy amerykańskie lub innych białych świń zostały naruszone. No cóż, ja myślę sobie tak. Uważam, że to, co się dzieje w tej chwili, czyli wojna Stanów Zjednoczonych z Chinami, ale nie tylko Stanów Zjednoczonych, bo wszystkich białych z Chinami, będzie pewnym, będzie taką cezurą. Znaczy, to jest również granica pewna, ale żeby nie wchodzić za głęboko w tę historię, bo to jest bardzo skomplikowana rzecz. Ta wojna Stanów Zjednoczonych z Chinami będzie taką cezurą, która pokaże światu nie tylko bandytyzm amerykański, ale również spolegliwość chińską, ale z drugiej strony pokaże, że Chińczycy już doszli do takiego etapu swojego rozwoju, gdzie mogą pokazać różki, gdzie mogą pokazać zęby. Mogą nie tylko zawarczeć, ale i ugryźć. Mam nadzieję, że tak się stanie w niedługim czasie, albowiem świat potrzebuje państwa, które wreszcie z amerykańskimi bandytami stanie w szranki jak równy z równym. Takim państwem mogą być tylko Chiny. I są. A natomiast to będzie miało wpływ nie tylko na Amerykę Południową, na Amerykę Łacińską, bo to będzie miało wpływ na Azję, całą Azję. To będzie miało wpływ na Afrykę, całą Afrykę. To będzie również miało wpływ na Europę. Jestem o tym przekonany. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.